Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z katolikami obrządku melchickiego.
Papież podkreślił ich rolę w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym.
Prezentujemy majowy numer posłańca.
O swojej pielgrzymce rowerowej do australijskiego Sydney powie polska młodzież z Wileńszczyzny.
Piotr Samerek przedstawi watykańskie reakcje na aresztowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku.
8 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Rolę katolików melchickich w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym podkreślił papież, przyjmując w sali klementyńskiej 300 pielgrzymów tego obrządku z ich patriarchą Grzegorzem III Lahamem i kilkunastu biskupami. Przybyli oni z Bliskiego Wschodu oraz z melchickiej diaspory rozproszonej po całym świecie. Benedykt XVI zachęcił ten kościół wschodni do częstego zwoływania synodu z udziałem wszystkich jego biskupów. Wyraził uznanie dla działalności ekumenicznej melchitów, a zwłaszcza dla ich braterskich relacji z prawosławnymi. Pochwalił także troskę o utrzymywanie dobrych stosunków z muzułmanami i wzajemne zrozumienie zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II.
Pełniąc swą misję w niespokojnym i nieraz dramatycznym kontekście Bliskiego Wschodu, Kościół staje wobec sytuacji, w których polityka odgrywa rolę nieobojętną dla jego życia. Ważne jest zatem, by utrzymywał kontakty z władzami politycznymi, instytucjami i różnymi partiami. Tym niemniej duchowieństwo nie powinno się angażować w życie polityczne, które należy do świeckich. Kościół ma jednak ukazywać wszystkim światło Ewangelii, by służyli dobru wspólnemu. Wtedy wszędzie zapanuje sprawiedliwość, aby otworzyła się wreszcie droga pokoju przed wszystkimi ludami tego umiłowanego regionu.
Mówiąc o rozpoczynającym się wkrótce roku świętego Pawła, papież nawiązał do faktu, że patriarcha melchicki rezyduje w Damaszku, mieście jego nawrócenia. Benedykt XVI zachęcił, by obchody drugiego milenium narodzenia apostoła były okazją do pogłębionej pracy duszpasterskiej we wszystkich diecezjach i parafiach tego kościoła. Odczytanie na nowo pism świętego Pawła winno pomagać w lepszym poznawaniu Chrystusa.
Sytuację i misję melchitów przedstawił ich patriarcha Grzegorz III.
My, arabscy chrześcijanie wschodni, żyjący w świecie o większości muzułmańskiej, mamy wobec tego świata jedyną, nieodwracalną, niezastąpioną, kategoryczną i niemal wyłączną misję. Żyjemy razem od 14 wieków. Tę rolę pełnimy przez naszą obecność i świadectwo w świecie arabskim. Jest ona ważna, zwłaszcza w Libanie i Syrii. Liban szczególnie potrzebuje Twojej modlitwy, Ojcze Święty, Twego słowa oraz interwencji. Innym aspektem misji grecko-katolickiego Kościoła Melchickiego jest jego rola w ekumenicznym dążeniu do jedności chrześcijan. Nasz Kościół jest świadomy tej misji. Przez 130 lat musiał on żyć w katakumbach, by zachować komunię z Kościołem Rzymskim. Jest ona naszym historycznym, nieodwracalnym wyborem. Chcemy jednak żyć w łonie Kościoła katolickiego w sposób, jaki prawosławni mogą akceptować. Chcemy żyć w pełni wschodnią prawosławną tradycją, a zarazem w pełnej komunii z Rzymem. Jest to dzisiaj prawdziwe, wielkie wyzwanie dialogu katolicko-prawosławnego.
Melchitami nazywano chrześcijan, którzy przyjęli doktrynę chrystologiczną Soboru Chalcedońskiego. Melchita to w językach semickich król, imperator. To właśnie cesarz bizantyjski popierał prawowierną doktrynę Soboru Chalcedońskiego, wyjaśnia ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Kościół melchicki przyjął najpierw tradycję bizantyjską. Potem, już w Imperium Ottomańskim, został zarabizowany, dlatego językami liturgicznymi są grecki i arabski. Do 1054 roku patriarchaty melchickie były w jedności z biskupem Rzymu. Potem nastąpił rozdział pomiędzy wschodem i zachodem. Na początku XVIII wieku znaczna grupa melchitów wraca do jedności z papieżem. I w 1724 roku mamy pierwszego patriarchę katolickiego tego kościoła. Obecny patriarchat ma 25 eparchii, to znaczy diecezji, oraz egzarchatów i liczy około 2 milionów wiernych. Patriarcha Grzegorz jest bardzo zaangażowany w ruch ekumeniczny. Ponieważ kultura arabska łączy żyjących tam chrześcijan i muzułmanów, patriarcha rozwija na tej bazie kontakty ze światem islamu.
Kulturze, medytacji oraz zagadnieniom duszpasterskim poświęcony jest majowy numer Posłańca. Przed mikrofonem redaktor naczelny pisma, ksiądz Leszek Gęsiak.
Kiedy Edward Barnett Taylor w 1871 roku sformułował pierwszą definicję kultury, w której stwierdził, że jest ona złożoną całością zawierającą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, obyczaj oraz wszystkie inne zdolności i przyzwyczajenia nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa, prawdopodobnie nie przypuszczał, że 130 lat później świat będzie dysponował setkami podobnych definicji i mimo tego nadal nie będzie potrafił tego pojęcia precyzyjnie opisać. Stąd też i zakłopotanie dzisiejszego świata, który pyta, czym jest współczesna kultura, jakie ma granice i jak wpływa na nasze codzienne życie. My także na łamach majowego numeru Posłańca stawiamy sobie pytanie o to, jakiej kultury chcemy, jaka jest nam potrzebna, czy powinna prowadzić do Boga, jak daleko mogą sięgać jej metamorfozy przechodzące w niebezpieczne dewiacje różnych subkultur, które intuicyjnie coraz trudniej zmieścić nam w pojęciu kultury. Wiele ciekawych obserwacji w spojrzeniu na dzisiejszą kulturę i język sztuki zostawiają nam wybitny polski reżyser profesor Krzysztof Zanussi, a także poeta ojciec Wacław Oszajca. Tradycyjnie miesiąc maj obchodzony jest jako okres w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Zapraszamy więc do wspólnej pielgrzymki po najbardziej znanych sanktuariach maryjnych Europy. Zatrzymamy się jednak przede wszystkim w Lourdes, gdyż w tym roku obchodzimy 150. rocznicę objawień Najświętszej Panienki małej Bernadecie Subiru. Tegoroczny kalendarz liturgiczny obfituje w miesiącu maju w wiele obchodów i uroczystości kościelnych, między innymi zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przyglądamy się różnym tradycjom związanym z zielonymi świętami i obchodami ku czci Serca Pana Jezusa. Z tymi ostatnimi wiąże się przecież historia naszego pisma, które od początku swego istnienia, czyli od 1872 roku, w swój rys tożsamości ma wpisane szerzenie kultu Serca Pana Jezusa. Maj to w Polsce także tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. Niestety, coraz częściej zdarza się, że dla przyjmującego pierwszy raz w życiu Pana Jezusa kilkulatka najważniejszy tego dnia nie jest Pan Jezus, lecz komputer czy rower górski, który dostanie w prezencie. Może jest to problem nie tyle samych dzieci, co zupełnie zagubionych religijnie w dzisiejszej rzeczywistości rodziców. Może warto i nad tym chwilę się zastanowić. Zapraszam więc do sięgnięcia po majowy numer Posłańca i życzę wszystkim czytelnikom dobrej lektury.
Swą niemal miesięczną pielgrzymkę rowerową po Australii zakończyła grupa polskiej młodzieży z Wileńszczyzny. Wydarzenie to wpisało się w przygotowania do światowego spotkania młodych w Sydney. Z uczestnikami wyprawy rozmawialiśmy w drodze powrotnej z Antypodów na Litwę.
I już w pierwszych dniach doświadczyliśmy, jak bardzo ludzie są życzliwi wobec nas. Było bardzo przyjemnie, gdyż mieliśmy wiele spotkań przy parafiach polskich z młodzieżą, która się szykuje na spotkanie z papieżem w lipcu. Kościół Australii, tak odczuliśmy, że cieszył się ze spotkania z nami, ponieważ mieliśmy możliwość nieść krzyż i ikonę, które będą również na Dniach Młodzieży w Sydney. Mieliśmy okazję również śpiewać przy tym krzyżu. Takie spotkania wskazały nam jednak, że Australia potrzebuje dużo modlitwy, wiele wysiłku, aby bardziej ukochać też Chrystusa, ponieważ inny jest tam ustrój, aniżeli tutaj w Europie. I myśmy bardzo się cieszyli, że mieliśmy tak dużo uwagi ze strony również mieszkańców Australii wobec nas, pielgrzymów.
Jechaliśmy bardzo pięknymi drogami, widzieliśmy Alpy Australijskie, jechaliśmy dolinami różnymi, dziwiliśmy się tą urodą Australii, spotykaliśmy pięknych kangurków, którzy nas bardzo zadziwiali, widzieliśmy dużo papugów i naprawdę jesteśmy pod wrażeniem od tak pięknej przyrody Australii. i jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak dużo ludzi za nas modliło się i bardzo dziękujemy wszystkim, że pokonaliśmy te 1336 kilometrów. Były wspaniałe dla nas.
Myślę, że takie pielgrzymki są bardzo potrzebne młodzieży, ponieważ dają wzór, jak musimy żyć, że Bóg, patriotyzm, ojczyzna jest bardzo ważna w naszym życiu, ponieważ także w Australii uczestniczyliśmy w festiwalach religijno-patriotycznych i naprawdę zauważyliśmy, że Polonia australijska jest bardzo blisko do ojczyzny, że tęskni, że chce, żeby ich dzieci wierzyliby w Boga, wierzyliby w swoją ojczyznę, nie zapominaliby o tym. I myślę, że nasza taka pielgrzymka dała bardzo dobry wzór im, jak musi młodzież żyć w tym naszym XXI wieku. I myślę, że musimy kontynuować takie pielgrzymki, aby młodzież w dalszym ciągu rozwijała się religijno i patriotyczno.
Kiedy przylądowaliśmy tam, zobaczyliśmy zupełnie inny świat odnośnie kultury, dużo budynków, przyrody, a także ludzi. Australia jest bardzo piękna swą urodą, przyrodą, a także mieliśmy bardzo piękne mszy, na przykład nad jeziorem, na górze Kościuszki. Była naprawdę bardzo fajna atmosfera i mogliśmy także czuć się i wyobrazić, jak Jan Paweł II kiedyś z młodzieżą także w górach miał wspaniałe spotkanie. Naprawdę takie mszy, takie spotkania, takie krótkie modlitwy zrobiły duże wrażenie dla każdego z nas. Było po prostu wspaniale.
Byliśmy jakąś pierwszą jaskółką przyjazdu Ojca Świętego i Polacy nazywali nas jaskółki, zwiastunowie przyjazdu papieża. Ja chcę podkreślić, że w pewnym sensie staliśmy się takim, bym powiedział, przyspieszeniem, ponieważ rzeczywiście księżom i kościołowi jest bardzo trudno obudzić też społeczeństwo do tego wydarzenia, które czeka ich wszystkich w lipcu. Widziałem, jak na twarzach księży australijskich, także księży Polaków, przejawiała się ogromna radość, satysfakcja, że jesteście, że już jesteście, bo to też im pomaga w organizowaniu noclegów dla młodzieży. I w pewnym sensie te apele wobec parafian bardzo im w tej chwili będą pomagać, bo nie jest łatwo rzeczywiście w tak wielokulturowym kraju. Katolików jest jedynie 20% na całą Australię, czyli na 20 milionów mieszkańców, tym bardziej, że żyją w wielkim rozproszeniu. I w duże odległości muszą nieraz pokonywać, aby dojechać do swojej parafii. Stąd faktem jest, że nas całkowicie wyjazd do Australii zaskoczył. Myśmy kompletnie się nie spodziewali, że tak będziemy bardzo serdecznie witani i oczekiwani. Bardzo dużo doświadczyliśmy także pomocy materialnej, bo koszt pobytu odnośnie płacenia za rowery, za samochód, za noclegi, za jedzenia byłby niesamowicie duży. A dzięki temu, że nam życzliwie i rodacy, i parafie australijskie, i księża Polacy wyszli z wielką pomocą, ten koszt ogromnie się zmniejszył i my wracamy o tyle szczęśliwi, że wiadomo, możemy dalej sobie spokojnie żyć i wiemy, że całego majątku z Wilna żeśmy nie stracili na wyjeździe.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Aresztowanie prymasa Wyszyńskiego. 22 września 1953 roku zapadł wyrok skazujący w pokazowym procesie biskupa Czesława Kaczmarka i sądzonych wraz z nim księży. Dla obserwujących go przedstawicieli kościoła było jasne, że cały ten spektakl stanowił wyłącznie element antykościelnej propagandy. Dodatkowo potwierdzała to prasa, która w sposób złośliwy opisywała proces, wytwarzając w kraju antykościelną atmosferę. Przeciwko takim metodom walki dwa dni później zaprotestował w liście do rządu ksiądz prymas. Jednak już wtedy zapadła decyzja o jego aresztowaniu. Nastąpiło ono 25 września wieczorem. Kardynał Wyszyński został przewieziony do miejsca odosobnienia w Rywałdzie koło Litzbarka. Wiadomość o aresztowaniu prymasa Polski była szokiem dla całej Polski i dla emigracji. Na wyraźne polecenie ówczesnego ministra spraw zagranicznych rządu polskiego w Londynie, Mieczysława Sokołowskiego, ambasador Pape złożył w watykańskim sekretariacie stanu 29 września 1953 roku stosowną notę. Dokument ten wyjaśniał, że komuniści wymusili na brutalnie przesłuchiwanym biskupie Kaczmarku zeznania, które dawały pretekst do represji w stosunku do księdza prymasa. Nota informowała o komunikacie rządu w Warszawie z 28 września, mówiącym, że kardynał Wyszyński został zawieszony w swoich czynnościach. Należało zatem przypuszczać, że został on internowany, a tymczasowe kierowanie pracami episkopatu przejmie biskup Klepacz. Zdaniem ambasady i rządu polskiego na emigracji można było oczekiwać dalszych represji Sowietów wobec polskich biskupów. Dalej nota zawierała następujący apel o publiczny sprzeciw wobec aresztowania prymasa Polski. Czytamy w nim: jedynie stanowczy sprzeciw i protest ze strony mocarstw zachodnich i całego chrześcijańskiego świata mógłby ich na tej drodze powstrzymać. Obowiązkiem każdego katolika w obecnej chwili jest używać wszystkich swych wpływów, by do tego protestu doprowadzić. Inaczej aresztowanie kardynałów i biskupów stanie się normą milcząco przyjętą przez świat, wyrzekający się własnej cywilizacji. Nota została przyjęta w sekretariacie stanu z uznaniem. Podzielano tam potrzebę jakiejś formy publicznego, międzynarodowego protestu wobec wyroku na biskupa Kaczmarka i bezprawnego uwięzienia kardynała Wyszyńskiego. Pape był pewny, że Watykan podejmie działania zmierzające do nadania rozgłosu całej sprawie oraz wywołania protestów ze strony świata katolickiego. W tym względzie szczególnie dużą rolę mogła odegrać akcja Polonii i polskich biskupów w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym aktem Stolicy Apostolskiej w związku z aresztowaniem prymasa Polski było nałożenie przez Piusa XII ekskomuniki na sprawców tego czynu. Watykańskie Los Servatore Romano z 2 października 1953 roku zamieściło następujące oświadczenie. Wobec faktu świętokradzkiego podniesienia ręki przeciwko najdostojniejszemu kardynałowi świętego rzymskiego kościoła, Stefanowi Wyszyńskiemu, arcybiskupowi Gniezna i Warszawy oraz przeszkodzenia mu w wykonywaniu jego jurysdykcji kościelnej, Święta Kongregacja Soboru oświadcza, że wszyscy ci, którzy popełnili wyżej wymienione zbrodnie, popadli zgodnie z kanonami prawa kanonicznego w ekskomunikę zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej. Zdaniem ambasadora Pape podanie do publicznej wiadomości informacji o klątwie miało na celu podkreślenie przed Kościołem i światem sprzeciwu wobec podobnych czynów. Jednocześnie watykański dziennik publikował protesty, jakie nadchodziły do Rzymu w związku z aresztowaniem prymasa Polski. 10 października ambasador Pape został przyjęty wraz z arcybiskupem Józefem Gawliną przez już wówczas prosekretarza stanu monsignore Giovanni Battiste Montiniego. Rozmowa dotyczyła oczywiście aresztowania księdza prymasa. Polscy rozmówcy podkreślali potrzebę publicznego zabrania głosu w tej sprawie przez papieża Piusa XII oraz potrzebę zorganizowania w Rzymie nabożeństwa w intencji prześladowanych kościołów. Spotkało się to z generalną aprobatą Montiniego, który, jak czytamy w raporcie Pape z 12 października, stwierdził, że Stolica Święta zrobi wszystko, co w jej mocy, dla obrony księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego i prześladowanego kościoła w Polsce. Obrona ta musi trzymać się ściśle płaszczyzny religijnej. Watykan będzie jak najstaranniej unikał wszelkiej domieszki politycznej, a to zarówno w interesie samej akcji, jak i prześladowanych katolików w Polsce. Pamiętać bowiem należy, że położenie ich jest szczególnie ciężkie i groźne. Za tydzień dalej będziemy mówić o działaniach i atmosferze, jaka panowała w Watykanie jesienią 1953 roku w związku z uwięzieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.